i jesteśmy na antenie Radia Wnet. Słuchają Państwo nas w Krakowie, w Warszawie oraz na www.wnet.fm. Przy telefonie dr Sławomir Rozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa, obserwujący bezpośrednio sytuację w Niemczech. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to mamy kanclerz w kwarantannie i to chyba główna informacja wczoraj z Niemiec.
No tak, pani kanclerz przybywa teraz w kwarantannie domowej. Zaraziła się od własnego lekarza, który przyszedł, robił pani kanclerz zastrzyk właśnie taki, który miał ją uchronić przed różnymi chorobami. Okazało się, że lekarz osobisty pani kanclerz został zdiagnozowany jako nosiciel koronawirusa i to nie za bardzo świadczy o systemie bezpieczeństwa pani kanclerz, ale cóż, no takie czasy. Pani kanclerz jeszcze przed przejściem na kwarantannę domową ogłosiła to, co zostało w ostatnim czasie ustalone między poszczególnymi landami. Państwo zapewne wiecie, że Niemcy są krajem związkowym i każdy z landów rządzi się więcej swoimi prawami. Zdołano jednakże ustalić tak zwany Infektionsschutzgesetz, czyli przepisy dotyczące przeciwdziałania infekcjom. I w tej chwili, proszę Państwa, oczywiście tam była wielka dyskusja między poszczególnymi landami. Wychodzono z dwóch niezależnych pozycji. Pierwsza pozycja to jest Ausgangssperre, czyli całkowity zakaz wychodzenia z domu. Druga pozycja to tak zwane Kontaktsperre, czyli zakaz kontaktów. Ustalono, iż w Niemczech oprócz dwóch landów będzie na tą chwilę ważna ta pozycja Kontaktsperre, czyli zakaz kontaktowania się ze sobą osób, czyli można wychodzić, można przebywać na zewnątrz, natomiast nie może wspólnie na zewnątrz przebywać więcej niż dwie osoby. Nie dotyczy to najbliższych rodzin, zaraz do tego wrócimy, czyli możemy wychodzić, możemy biegać po parku, możemy przemieszczać się do pracy, w różnych kierunkach, do apteki i tak dalej, zrobić zakupy, natomiast musimy podlegać jakby takim wewnętrznym swoim własnym rygorom bezpieczeństwa, czyli ten słynny odstęp minimum 1,5 metra, nie spotykanie się z obcymi osobami, nie podawanie sobie rąk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeciwko tym zasadom, czyli przeciwko tym tak zwanym Kontaktsperre. Te Kontaktsperre, szanowni państwo, dotyczą również kontaktów w domach prywatnych, czyli zasadniczo nie może nigdzie być więcej oprócz najbliższej rodziny niż dwóch osób. Czyli też nie możecie państwo w Niemczech pozwalać sobie na robienie imprez domówek, parapetówek, imienin, urodzin. Nie mogą was odwiedzać przyjaciele w domach. To też jest zakazane. Nie dotyczy to dwóch landów, czyli Bawarii i Saksonii. Tam są jeszcze bardziej drastyczne przepisy. Tam mówimy już o zakazie wychodzenia. Oczywiście zakaz wychodzenia nie dotyczy, tak już państwu wspominałem, pójście do pracy, do apteki, robienie niezbędnych zakupów, czy też wyjście wokół domu z psem na spacer. Natomiast tam się twierdzi w Bawarii, w Saksonii, że tak zwany zakaz wychodzenia jest bardziej rygorystyczny i dociera lepiej do mieszkańców Niemiec niż zakaz kontaktów. Dlaczego mamy teraz takie przepisy, dlaczego mamy ten zakaz wychodzenia i zakaz kontaktów? No zrobiło się ciepło, szanowni państwo, zrobiło się ciepło. Ludzie zaczęli wychodzić do parków. Okazało się, że Niemcy nie są aż tak zdyscyplinowani, jak do tej pory wszyscy sądzili. Mieliśmy na przykład w Berlinie w Mauerpark czy w innym parku mnóstwo ludzi, którzy się spotykali, którzy ze sobą rozmawiali, którzy zaczęli już powoli grillować. Wielkie kolejki przed lodziarniami, ustawiały się długie kolejki. To są wszystko miejsca, w których, tak jak mówią niemieccy lekarze, w których można było zarazić się koronawirusem. Nie bez powodu widzimy na przykład, że największe zarażenia koronawirusem są w dużych miastach, jak na przykład Hamburg, który ma tych zakażeń mnóstwo. Co mówi nam ten przepis o ochronie przed infekcjami? Co będzie zamknięte? Wszystko poza aptekami, sklepami z napojami, pocztami, bankami, drogeriami, stacjami benzynowymi, sklepami z instalacjami budowlanymi, sklepami z pożywieniem dla zwierząt, kioski z gazetami. Wszystko inne, co nie podlega tym bezpośrednim potrzebom mieszkańców, będzie zamknięte. Natomiast te miejsca, w których Państwu przed chwileczką wspomniałem, będą otwarte pod warunkiem, że będą przestrzegane tak zwane zasady higieny, czyli ludzie będą wpuszczani stopniowo, nie będzie wielkiego ścisku i nie będziemy mieli tam do czynienia z możliwością zakażenia się. Dopuszcza się, co w Niemczech do tej pory było wykonalne, otwarcia sklepów w niedzielę. No i tutaj wszystkie praktycznie większe sklepy powiedziały, że w niedzielę sklepów swoich nie otworzą, gdyż handel jest bardzo mocno przeciążony i pracownicy handlowi muszą mieć też czas, aby odpocząć. Dalej działają lekarze, dalej mogą do Państwa do domu przychodzić hydraulicy. Co będzie zamknięte? Zamknięte będą bary, restauracje, wszystkie kluby, różnego rodzaju kina, teatry, czyli wszystko, co związane z kulturą, wszystko, co związane ze sportem, łącznie z siłowniami, ogrody zoologiczne, domy publiczne, baseny, wszystkie sklepy, które nie są związane z pierwszymi potrzebami, czyli te wszystkie centra outletowe i tak dalej, plus place zabaw. Wszystko pozamykane, kościoły, meczety, synagogi, szkoły, uniwersytety, wszystko zamknięte. Podlegają ograniczeniom również odwiedziny w szpitalach. Całkowicie zakazane są odwiedziny dla dzieci poniżej 16 roku życia. Duże ograniczenia dla osób, które wróciły z terenów objętych koronawirusem. I tutaj mamy pewien dysonans poznawczy, dlatego że na przykład do tej pory lądują samoloty z Iranu, a jak Państwo wiecie, w Iranie koronawirus też bardzo mocno się rozprzestrzenia. Hotele, zamykane są hotele. Nie wolno meldować w hotelu osób, które przyjechały na przykład do Berlina czy do Niemiec turystycznie. Tylko biznesowe wizyty i tylko, proszę Państwa, wizyty związane z zwalczaniem na przykład koronawirusa. Co mamy na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mamy 23 974 przypadki koronawirusa w Niemczech. Wzrost o 2300 przypadków, czyli wzrost o 10%. I tu się podkreśla, że jest to mniejszy wzrost niż jeszcze był z piątku na sobotę, gdyż wówczas był wzrost o 30%, czyli jakby ten Ausgangssperre, czy zakaz wychodzenia, czy też ten zakaz kontaktów, który teraz będzie, już przynosi pozytywy. Natomiast fachowcy mówią, nie popadajmy w euforię, to jeszcze nic nie znaczy. No i mamy 92 przypadki śmiertelne i tutaj no dziwna sprawa, jak już to nawet mainstreamowe media zauważają, jest bardzo mała śmiertelność w Niemczech, to jest około 0,14% tylko. No większość fachowców, którzy się tym koronawirusem zajmują, mówią, że tutaj polega to na jak tak zwanej kreatywnej księgowości niemieckiej, czyli jeżeli ktoś był chory na serce i miał zawał serca, miał również koronawirusa, to automatycznie jest podawane jako przyczyna śmierci atak serca, a nie koronawirus. Co do testów, szanowni państwo, bo też duże dyskusje w polskich mediach co do testów. Z jednej strony mówi się w mediach mainstreamowych, że należy na przykład CDF, ARD i tak dalej, te mainstreamowe telewizje mówią, że będzie lekarze wzywają do robienia coraz większej ilości testów i tak dalej, etc., etc. Z drugiej strony słyszymy, iż nie wszyscy będą testowani, dlatego że tych testów też zaczyna brakować. Jeżeli mówimy o brakach, to te nowe przepisy o zabezpieczeniu się przeciwko infekcjom mówią również o tym, że będzie teraz centralne rozdzielnictwo środków ochrony i lekarstw. Jeżeli chodzi w czasach pandemii, no to już widzicie Państwo, jak to działa. Każdy kraj teraz sam sobie. Niemcy zarekwirowali już maski przeznaczone dla Włoch, które jechały przez Niemcy. Niemcy, Francuzi zarekwirowali również środki dezynfekujące i maski, które szły do Wielkiej Brytanii, czyli czas pandemii pokazuje, iż państwa narodowe same sobą niewiele to ma wspólnego z wielkimi ideami Unii Europejskiej.
To jest jeden temat,
o czym się jeszcze mówi.
Jeden temat, tak? Musimy powiedzieć, bo jeśli nam nie starczy czasu, imigranci. Co prawda Angela Merkel powiedziała, że teraz nie ma mowy, żeby nowych wpuszczać, ale już kilka milionów imigrantów już jest na miejscu.
Tak. To pani Angela Merkel tak powiedziała, natomiast pani von der Leyen mówiła, że oczywiście będziemy tutaj to zawieszać i tak dalej, ale nie dotyczy to, w tym dokumencie jak jest napisane, nie dotyczy to migracji, etc., etc. Zieloni wzywają nas w tej chwili do tego, abyśmy przyjmowali migrantów, którzy są na granicy grecko-tureckiej. Co z migrantami? Mamy problem, tak? Bo mamy ten zakaz wychodzenia, mamy ten zakaz kontaktów i do tego nie chcą stosować się niektórzy, którzy niedawno przybyli do Niemiec. Mamy wielką aferę, czy mieliśmy wielką aferę w ośrodku dla imigrantów w Zul. Tam musiano użyć wozów bojowych, musiano użyć oddziałów policyjnych w pełnym oprzyżynowaniu, ale również zabezpieczonych przeciwko wirusowi, dlatego iż tam przybywający, którzy byli w kwarantannie, bo stwierdzono wśród tych ludzi tam koronawirusa, zagrozili, że podpalą ośrodek, używali dzieci jako tarcz, próbowali wyjść kanałami, próbowali uciekać. Zresztą jeden tam z tamtych osób uciekł z tamtego miejsca. I tutaj mamy problem, tak samo mieliśmy w Zul, tak samo mieliśmy w Heidelbergu. Tutaj mamy problem z tymi rzeczami. Zresztą na koronawirusie w Niemczech w tej chwili próbuje zbić kapitał różne grupy. Intermedia, czyli taki portal lewacki, wzywa do... stworzył takie rzeczy, podał, że powstały tak zwane rewolucyjne przeciwciała. Czyli to są grupy osób oczekujących na dzień X, które wzywają do antyrządowych akcji, organizowania band, organizowania podpaleń, grabieży, zniszczenia imienia, czyli to są ci, którzy czekają na dzień X. Mamy też do czynienia taki, bo nie mamy dużo czasu, mamy do czynienia też z czymś takim jak Allah Korona. Czyli Allah Korona to już to, co państwo usłyszeliście, czyli na przykład gość idzie przez dworzec w Lipsku, opluwa mieszkańców, czy też spryskuje ich pewnym środkiem i krzyczy Allah Korona. Mamy tutaj do czynienia z tymi problemami, o których my w Polsce jeszcze nie mamy zielonego pojęcia, gdyż bardzo ciężko jest utrzymać tych imigrantów zamkniętych w jakimś ośrodku. To ja już milion razy o tym mówiłem, całkowity inny kod kulturowy. Oni twierdzą, że nie będą podporządkowywali się zaleceniom rządu niemieckiego i tak dalej, to byśmy musieli bardzo mocno rozwinąć. Na sam koniec tylko jeszcze jedno zdanie. Mamy koronawirusa, mamy bardzo mnóstwo problemów. A co robi przedstawiciel rządu federalnego do spraw integracji? Otóż ostrzega on przed zaniechaniem walki z prawicowym ekstremizmem, gdyż korona nie powinna zaniechać walki z prawicowym ekstremizmem. Zieloni natomiast wzywają do pieców na Olejowe i do ściągania ludzi z granicy greckiej. Każdy ma swoje własne priorytety i każdy ma swoje własne, że tak powiem, podejście do walki z koronawirusem w Niemczech.
Powiedział dr Sławomir Ozdyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa mieszkający na co dzień i pracujący w Niemczech. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 8:32. Przy mikrofonie zasiadł Jan Olencki.
Zasiadłem, żeby zapowiedzieć kolejną piosenkę wybraną dla państwa dziś przeze mnie. Będzie to brytyjska raperka i wokalistka IMDDB, a właściwie Diana De Brito, urodzona w Portugalii, ale całe życie mieszkająca w Manchesterze. Taka piosenkarka, która łączy ze sobą hip-hop i soul i jazz, i posłuchamy właśnie takiego utworu w jej wykonaniu IMDDB Urban Jazz.
A my kontynuujemy opowieść o globalnej pandemii koronawirusa. Przy telefonie Tomasz Wróblewski, dziennikarz, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Na początek informacja co do globalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pan redaktor na użytek polskiego czytelnika przysposobił tekst raportu dla administracji centralnej USA, która pokazuje, jak Chiny działały na początku tej pandemii i jakie błędy popełniono, jakie są wnioski płynące z tego raportu.
No to, jest harmonogram, to wszystko, co działo się jeszcze od naprawdę listopada, grudnia, kiedy Chiny pierwsze miały te informacje. Teraz dzisiaj wiemy też, że Tajwan miał również te informacje w grudniu, informował Światową Organizację Zdrowia, WHO, która też nie reagowała, między innymi dlatego, że wielu wysokich urzędników WHO jest... czy to chińskimi obywatelami, czy współpracującymi blisko z Chinami. Ale potem mamy całą serię doniesień zarówno zwykłych obywateli chińskich, jak i lekarzy, dziennikarzy internetowych, ale także dziennikarzy głównych mediów, którzy alarmują i próbują alarmować o tragicznej sytuacji w Wuhan i rozprzestrzeniającym się wirusie i jego konsekwencjach, tym, że właściwie jest nieuleczalny, albo przynajmniej nie znamy sposoby jego uleczenia. I to były informacje, które pozwalałyby, zanim jeszcze 5 milionów osób wyjechało z Wuhan i rozjechały się po Chinach i po świecie, żeby na czas zatrzymać lotniska, wstrzymać ten ruch, i to, co potem i tak zrobiono, zrobić kilka miesięcy wcześniej, to prawdopodobnie spowodowałoby, że wirus nie rozniósłby się po całym świecie, a przynajmniej nie tak szybko i nie na taką skalę.
Nie jesteśmy ekspertami od wirusów i od medycyny i od pandemii, ale pan redaktor doskonale zna się na polityce Stanów Zjednoczonych, bo spędził w USA kilka ładnych lat jako dziennikarz, jako korespondent. Jak wygląda to przeciąganie liny między Waszyngtonem a Pekinem o to, kto jest dobrym, a kto złym w pandemii?
No, pandemia jest oczywiście jakimś przyczynkiem do większego globalnego konfliktu o hegemonię na świecie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Oczywiście bardzo wiedzieliśmy, że przyjdzie ten moment, kiedy amerykańskie supermocarstwo będzie kontestowane w swojej kontroli nad światem. Natomiast nie jest to zwykła konkurencja. Mamy tutaj konkurującą jedną największą, albo przynajmniej najpotężniejszą demokrację świata przeciwko najpotężniejszemu państwu totalitarnemu, który nie tylko nie uznaje praw człowieka, ale potrafi uwięzić, jak mu tak przyjdzie do głowy, nawet milion ugryjskich obywateli w obozie koncentracyjnym. I to tak naprawdę jest to konkurencja między wolnością a niewolnością, między totalitaryzmem a demokracją. Znaczy ona jest dlatego tak istotna dla świata, nie tylko dla Ameryki. Pokazywanie tego w kontekście rywalizacji dwóch imperiów może technicznie jest prawdziwe, ale tak naprawdę my po raz kolejny wracamy do walki między demokracją a totalitaryzmem, między dyktaturą a wolnością. Także na to na początku trzeba zwrócić uwagę.
Tylko, że w tej wojnie, ja dopytam, dyktatura ma maseczki, mówiąc kolokwialnie, a demokracja maseczek nie ma.
No to oczywiście się będzie też zmieniało. My do końca nie wiemy, jak wygląda ta sytuacja w Chinach, do jakiej skali był ten szok i to naprawdę ile osób umarło. Prawdą jest oczywiście, że w tej chwili i Europa Zachodnia, i Stany Zjednoczone przechodzą ogromny wstrząs. I prawdopodobnie rację mają ci, którzy mówią, że w demokracji trudniej jest opanować rozprzestrzenianie się wirusa w krótkim czasie. Trudniej jest zapanować nad przemieszczaniem się ludzi. To wszystko jest prawda, no bo jest to demokracja i ludzie bardziej musimy polegać na inicjatywę samych obywateli, a nie policji i systemów inwigilacji. Też to pewnie będzie się zmieniało. Natomiast kiedy dzisiaj patrzymy na to, gdzie powstaje ewentualna nowa szczepionka czy lekarstwo na walkę z wirusem, to nie są to Chiny, to nie jest to Rosja, to nie jest to Iran. W tej chwili testowane są jedna w Stanach Zjednoczonych, w Australii w zasadzie już jest po testach przeprowadzonych i jest również lek przygotowywany we Francji. Także trzy równolegle, jednak kiedy chodzi o prawdziwą walkę z wirusem, czyli znalezienie sposobu leczenia, to możemy liczyć znowu przede wszystkim na paradaje kapitalistycznej, na demokrację, a nie komunistyczną dyktaturę. Także oczywiście łatwiej jest państwom totalitarnym zablokować funkcjonowanie państwa i zmusić obywateli do ogromnych wyrzeczeń. Natomiast nie wiem, czy to w ostatecznym rachunku będzie lepsze dla samych obywateli.
Przy telefonie Poranka Wnet, Tomasz Wróblewski, prezes do Warsaw Enterprise Institute. To jeszcze ten wymiar ekonomiczny, bo pan na co dzień w swojej pracy dziennikarskiej ekonomią się zajmuje i to taką ekonomią chciałoby się klasyczną dla polskiego wyobrażenia, czyli liberalną, jak pan obserwuje to zmaganie się państwa, bo to jest chyba nowa sytuacja, kiedy w zasadzie wszyscy, nawet ultraliberałowie, może poza panem premierem Balcerowiczem, oczekują silnej ingerencji państwa w gospodarkę w tym momencie.
Znaczy, ingerencja państwa jest konieczna, oczywiście, bo do tego jest państwo także w demokracjach i w wolnorynkowych demokracjach, po to utrzymujemy to państwo, żeby w sytuacjach kryzysowych funkcjonowało. Najważniejsze w tej chwili działanie, to co jest najważniejsze dla gospodarki, to jest zabezpieczenie pracowników i ochrona przedsiębiorców. To są jakby kluczowe rzeczy, żeby pracownicy mieli z czego żyć, a przedsiębiorcy mieli możliwość odbudowy swojego biznesu w przyszłości. To jest zresztą założenie tego programu tarczy ochronnej gospodarczej, którą przygotował rząd i niewątpliwie bardzo cenna inicjatywa. Niebezpieczeństwa i pułapki takich programów, które pojawiają się, polegają na próbie nadmiernego komplikowania tego, czyli budowania zbyt wielu składowych czy elementów, uzależniając to na przykład o jakim procencie następuje spadek dochodów i w zależności od tego będzie taka, a nie inna ulga, jeżeli chodzi o składki ZUS czy podatki. Przejrzałem chyba większość tych państw OECD, jeżeli chodzi o zmiany systemów podatkowych. No i to, w jakim kierunku idą rządy, jak ewoluują te programy pomocowe, to przede wszystkim właśnie maksymalna prostota i żeby jak najszybciej te pieniądze mogły docierać do pracowników i do firm. Drugi problem to jest w ogóle globalny kryzys pieniądza. My w tej chwili mówimy o 23 bilionach dolarów w stracie wartości obrotów rynku na świecie od połowy lutego do dzisiaj. To jest dopiero tak naprawdę początek tego ruchu, właściwie do 15 marca, czyli miesiąc. I to będzie dalej się ta sytuacja pogłębiała. Firmy potrzebują coraz więcej pieniędzy właśnie na utrzymywanie czy płacenie pensji swoim, choćby i postojowego swoim pracownikom. W związku z tym zaczynają sprzedawać rozmaite płynne, jak to mówimy, najłatwiej zbywalne wartości, czyli obligacje, akcje, wszystko co mają w swoim posiadaniu. To tworzy nowy rynek spekulacji na ogromną skalę. Jak nie tu patrzę, podglądam jak się zachowują niewielkie niektóre rekiny finansowe, jak Buffetta, kupują za prawie 18 miliardów dolarów, już wykupił akcje linii lotniczych na całym świecie, jak szukają rozmaitych okazji. To będzie spowodowało przewartościowanie firm, którym będzie też ciężko się potem podnieść. Problem jest w tym, że jak już wszystkie firmy sprzedadzą swoje płynne zasoby, a tego to już widać następuje, będą szukały, już szukają pieniędzy w bankach, tak? I do maksimum wykorzystują kredyty, czyli możliwości zaciągania długów kredytów operacyjnych. I też już mamy to w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, że część tych pieniędzy została wydrenowana do spodu z banków. No więc banki przestają mieć pieniądze. W momencie, kiedy banki nie mają pieniędzy, a też nie chcą się ich specjalnie wyzbyć, muszą się zgłaszać do banków centralnych. Mamy to także w przypadku Polski, gdzie bank centralny stara się odkupować obligacje. Czy nie jest to za wcześnie? Niektórzy ekonomiści podejrzewają, że troszeczkę przestrzelił polski bank, kopiując niektóre modele najbogatszych gospodarek. Niemniej wtedy, w pewnym momencie pojawia się problem, że banki centralne mogą także nie mieć dość pieniędzy albo muszą je w takich ilościach dodrukowywać, że będzie się destabilizował cały system. Mieliśmy dość absurdalną sytuację w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykańskie banki, amerykański bank centralny tak naprawdę poprosił meksykański bank centralny, żeby on amerykańskiemu bankowi pożyczył dolary na spłacenie kilku amerykańskich banków w Meksyku, kiedy bankowi centralnemu na przez chwilę zabrakło dolarów. Także to jest dość bardzo niebezpieczna sytuacja, czyli zachwianie płynności na rynkach.
To zanim zadam kolejne, być może ostatnie pytanie, to informacja sprzed 8 minut. Mamy 15 nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. To jest 8 osób z województwa śląskiego, 3 z województwa małopolskiego, 2 osoby z województwa kujawsko-pomorskiego oraz po jednej osobie z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Suma zakażeń to jest 649, w tym 7 przypadków śmiertelnych. Przy telefonie poranka wnet Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. To jeszcze pytanie, może zbyt wczesne, ale już wszyscy staramy się wywróżyć z tych pakietów pomocowych i polskich i innych państw OECD, ale w ogóle z rozwoju sytuacji, jaka będzie gospodarka po pandemii. Wiele osób mówi, że będzie inna gospodarka, że ten wstrząs znacznie bardziej przemodeluje naszą ekonomię niż to zrobił kryzys z roku 2008.
No, wszystkim, którzy siedzą w domu na kwarantannie i zastanawiają się, jak tym, jak będzie ten świat wyglądał, mogę tylko powiedzieć, że ten świat już wygląda inaczej. My nie czekajmy na to, co będzie w przyszłości, to już się dzieje. Zawieszane prawa obywatelskie, zmieniające się funkcjonowanie pieniądza, o którym przed chwilą mówiłem. Jest wiele rzeczy, które już nastąpiły, te zmiany. I historia nas uczy, że prawa i przepisy zmieniane w chwilach kryzysu i tego napięcia, w takich nadzwyczajnych momentach, okazują się najtrwalsze. Nawet Konstytucja Stanów Zjednoczonych powstała w ciągu kilku dni, kiedy wydawało się, że się nie uda jej ostatecznie podpisać. Także też to był akt tymczasowy. I także musimy o tym pamiętać, że te przepisy i te prawa, które przechodzą z dnia na dzień bardzo szybko, rzeczy, które normalnie wymagałyby miesięcy, jak nie lat, do uzgodnień, dyskusji, debat społecznych, podpisywane są, przygotowywane są w nocy przez kilku urzędników czasem. I to są często rzeczy, które już zostaną z nami na trwale, dotyczące systemów komunikacji, dotyczące systemów inwigilacji, systemu opieki zdrowotnej. Także ktoś tutaj mówi, że świat będzie wyglądał inaczej. Odpowiadam, owszem, my zobaczymy, że on wygląda inaczej, ale to już się stało właśnie teraz.
To jeszcze muszę dopytać, bo to jest bardzo istotne. O tym często zapominamy w naszej opowieści, czy o samej pandemii, czy o jej ekonomicznych konsekwencjach. Ograniczenie praw wolności człowieka. My w Europie się na to bardzo łatwo teraz godzimy, bo wszyscy jesteśmy w uzasadnionym, zdaje się, lęku przed śmiercionośnością, przed tym, jak bardzo śmiercionośny jest ten wirus, co widzimy w północnych Włoszech, ale na ile takie obostrzenia mogą na stałe zagościć i na trwałe zostać w naszym porządku prawnym?
No, jest wiele takich technologii, które się pojawiają, zawsze były w świecie. Termowizyjne metody inwigilacji, które były przez jedną z izraelskich firm wprowadzone, mierzenia temperatury ciała i tego, co się dzieje w człowieku, czy jest pobudzony, zdenerwowany, które działały na ulicach. W tej chwili są uruchamiane w wielu państwach mechanizmy do sprawdzania temperatury ludzi na ulicach. Tak? To przechodzi w ogóle niezauważone. Wykorzystywanie telefonów komórkowych i dotyków telefonu komórkowego do mierzenia temperatury. Dawniej wykorzystywane to miało być do odblokowywania telefonów odciskiem. Okazuje się, że bardzo szybko można to przestawić do sprawdzania, jaka jest temperatura człowieka. Kolejna aplikacja to australijska aplikacja, która polega na tym, że kiedy kaszlemy, telefon jest w stanie odróżnić kaszel, jakim się kaszlemy. To jest kwestia tylko przekazywania tego innym, że ktoś kaszle w domu albo w naszej okolicy. Ale ten sam mechanizm, czy ten sama aplikacja pozwala odróżnić śmiech, nastrój, płacz, wiele innych rzeczy. To już zaczyna funkcjonować i wszyscy na to się godzimy, ponieważ wymaga tego chwila, kiedy na jednej szali mamy do wyboru bezpieczeństwo, a zachowanie prywatności, no to oczywiście będziemy wybierali bezpieczeństwo w tej sytuacji. Myślę, że te rzeczy, które wydawały nam się takie bardziej z filmów science fiction i nawet wiedzieliśmy, że takie technologie są, ale nikt nie sądził, że staną wprowadzone, zaczynają być mainstreamem.
No to już naprawdę ostatnie pytanie o celowość. Czy są takie sygnały, które pokazują, że niektóre obostrzenia, niektóre technologie są uruchamiane przez rząd nie tylko po to, nie tylko li po to, żeby walczyć z koronawirusem, ale także po to, żeby potem już zostały w naszej codzienności?
No, rządzenie to są informacje. Tak? Kto ma informacje, ten rządzi. Czyli oczywiście nie można podważać dobrych intencji w tej chwili rządzących, którzy zmagają się z tym, żeby ratować sytuację, czy to kwestia gospodarczych, czy zdrowotnych. Niemniej nie znam rządów, które by się chciały wyzbyć dostępu do informacji, jeżeli raz już je posiadły.
To być może po pandemii czeka
nas... Proszę zwrócić uwagę nawet w takim dokumencie, który jest ten projekt, który jest przygotowany przez polski rząd teraz do dyskusji, konsultacji właśnie tej tarczy antykryzysowej. Tam się znalazły kuriozalne zapisy, na przykład rozszerzanie dostępu do informacji ZUS-u i UOKiK-u, informacji dotyczących zawieranych umów cywilnoprawnych. albo umów o pracę. Po co UOKiK-owi takie informacje? Tak? Czyli nagle przy okazji tej ustawy, która jest pewnie powinna być przyjęta jak najszybciej, pojawiają się takie rzeczy zupełnie niezrozumiałe, tak? Dające władzę nowym instytucjom, które nigdy tego nie potrzebowały. Dalej nie wiem po co im.
W piątek będzie Sejm, to może jeszcze w piątek uda się pana prezesa wydzwonić i podpytać, bo już będziemy znali cały pakiet, prawdopodobnie jego szczegółowe zapisy. Jedno wydaje się być pewne, że po tej pandemii chyba czeka nas dyskusja o prawach człowieka, a być może nawet walka o to, żeby nam przywrócono część praw zabranych w tej chwili.
No, walka może będzie trwała, tylko jeżeli... możemy powiedzieć, że to są przepisy, które ratują życie, bo tak one będą nazwane, to bardzo ciężko będzie potem przekonać kogokolwiek, że zrezygnujmy z takich narzędzi, z takich mechanizmów ze względu na zachowanie bezpieczeństwa. Szedłem sobie na oficjalną stronę RODO europejskiego. Proszę zerknąć. Wszystkie przepisy dotyczące RODO zostały zawieszone. Nie żeby to mi się podobało, ale łącznie ze zbieraniem informacji poprzez telefon. Nikt na to nie zwrócił uwagi. To wszystko zostało zawieszone.
Powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. 8:54. No, teraz to żeśmy przegadali poranek, bo jeszcze przed nami jedna ważna rozmowa, ale chyba już, mam nadzieję, uda się tą rozmowę przeprowadzić po godzinie 9:00. Teraz w studio Jan Oleński, który jest DJ-em na tej imprezie.
Tak, dzisiaj DJ-uję, a skoro moi koledzy i koleżanki redakcyjne powiedzieli, że IMDDB fajna, ale taka troszeczkę spokojna, to teraz poruszamy się troszeczkę z większą werwą, a będzie to Hokus Pokus z utworem Smile.